Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witają Państwa w czasie reakcji. Jacek Bukianiec, który program realizuje, Sławomir Orlik, który program pomaga przygotować, a także teraz odbiera od Państwa telefony. Mam nadzieję, że Państwo chętnie będą dzisiaj dzwonili do nas i zabierali głos w audycji. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Przypomnę, telefon najważniejszy w tej chwili do studia 510-37 i 36. To numer czujnego telefonu. Tutaj mogą Państwo nagrywać swoje pytania, wypowiedzi i komentarze, a także można pisać czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Dużo maili dostaliśmy. Zacznę od tego, który przeczytałem przedwczoraj i dzisiaj ten temat będziemy kontynuowali, co już Państwo usłyszeli z zapowiedzi Emilii Kujawy, a mianowicie chodzi o wodę na Bezrzeczu. A ten mail przedwczorajszy brzmi następująco. Jestem mieszkańcem ulicy Koralowej na Bezrzeczu. Co jakiś czas wieczorami mamy problemy z dostawą wody do naszych mieszkań. Dotyczy to nie tylko jednego bloku. Woda leci bardzo słabym ciśnieniem albo nie leci w ogóle. Po telefonie na pogotowie zachodniopomorskich wodociągów informują, że u nich jest wszystko w porządku, a nasze problemy spowodowane są dużym poborem wody. Zastanawiam się, jak będzie z dostępem do wody, kiedy faktycznie zaczną się porządne upały. Czy moglibyście zainteresować się tą sprawą? Oczywiście zainteresowaliśmy się tą sprawą. Mam nadzieję, to jeszcze nie jest pewne, że w naszym dzisiejszym programie wystąpi pani Teresa Dera, wójt gminy Dobra. Pani Teresa Dera wystosowała specjalny apel do mieszkańców gminy Dobra. Mam nadzieję, że na antenie pani Teresa Dera ten apel powtórzy. No jeżeli nie, to po prostu go przeczytamy. Wydaje się, że problem jest znany, zidentyfikowany i można sobie z nim poradzić, ale tutaj konieczna jest współpraca wszystkich mieszkańców Bezrzecza. O tym w dalszej części naszego programu. Będzie także temat wodny, który rozpoczęliśmy również we wtorek, a chodzi konkretnie o jezioro Binowskie. Bardzo piękne jezioro. Zachęcam zresztą do zapoznania się z informacjami na temat tego jeziora w internecie, no i oczywiście także do sprawdzenia, jak to wygląda na miejscu. Bardzo ładny zakątek naszego regionu. Blisko Szczecina, otoczony lasami, także Puszczą Bukową i całkiem ładne jeszcze jezioro, chociaż ulega stopniowej degradacji, woda się zanieczyszcza, no ale póki co jeszcze jest na tyle czysta, że można spokojnie się kąpać, woda jest przejrzysta, można także łowić ryby, których jest jeszcze sporo w tym jeziorze, ale jest pewien problem, że dostęp do tego jeziora jest utrudniony. We wtorek rozmawialiśmy na temat tych utrudnień w naszym programie, między innymi z panią Alicją Michałowską, która pełni obowiązki zastępcy dyrektora do spraw gospodarki wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i okazuje się, że to jezioro od 2012 roku jest wodą płynącą i w związku z tym jest własnością Skarbu Państwa, a zatem według prawa wodnego taki dostęp do jeziora musi być zapewniony, musi być także zapewnione przejście wokół jeziora w pasie o szerokości 1,5 metra, a takiego przejścia w tej chwili w niektórych miejscach nie ma, ponieważ są osoby, które dzierżawią teren od Lasów Państwowych i ten teren szczelnie sobie ogrodziły, także tego przejścia 1,5-metrowego w tej chwili nie ma. Będziemy ten temat kontynuowali dzisiaj i także w przyszłym tygodniu, ponieważ już powoli, ale nadchodzą od Państwa sygnały o kolejnych zbiornikach, o kolejnych jeziorach, które są właśnie w ten sposób potraktowane, to znaczy ograniczone jest dojście albo przejście wokół tego jeziora. Między innymi chodzi o jezioro Myśliborskie, to jest na północnym zachodzie naszego regionu. Zresztą mogą Państwo zobaczyć także informacje od naszego słuchacza. Chyba Sławek umieścił zdjęcie na naszej stronie internetowej. Zrobione zdjęcie, właściwie screen z map, gdzie widać jezioro i słuchacz zaznaczył miejsce wokół tego jeziora, które jest zagrodzone, także nie można przejść. Jest to zdjęcie, otrzymałem potwierdzenie od Sławka. Takie plany mniej więcej na dzisiaj. Od czego by tu zacząć? To może od zwierząt. Zacznijmy od zwierząt.
Dzień dobry, jak sobie komaru. Ludzie mówią o miejscach spacerowych typu Arkonka. My nie możemy wyjść rano z domu. O godzinie 6.30 rano dzisiaj wyszłam z psem i już byłam pogryziona przez komary. Wyjście wieczorne z psem o godzinie 21.00 to jest pierwsze najpierw wypsikanie się jakimś owcem. A uwaga, mieszkam przy stoczni. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy za ten sygnał. Ja jakoś mieszkam na zachodzie naszego miasta i nie miałem problemów z komarami. Przy stoczni komary. No dobrze, czekamy na więcej zgłoszeń w tej sprawie. Przypomnę, na ten temat rozmawialiśmy również z przedstawicielami Urzędu Miasta w Szczecinie. 30 tysięcy z tego, co dowiedzieliśmy się i z tego, co Państwo usłyszeli w czasie reakcji, jest przeznaczone na odkomarzanie w tym roku, a ono nastąpi w tym miesiącu. Trochę późno, w tym miesiącu nastąpi pierwsze odkomarzanie i później, jeżeli będzie taka potrzeba, drugie mniej więcej w środku lata. Za 30 tysięcy to wszystko. Jeżeli chodzi, bo także rozmawialiśmy, a jak z odkomarzaniem Świnoujściu, tamte kwoty są znacznie większe, bodajże ponad 100 tysięcy nawet Świnoujście wydało na odkomarzanie, ale być może to w związku z tym, że jest to jednak miasto wypoczynkowe, to jest kurort, gdzie zjeżdża dużo ludzi, a może także jest to związane z tym, że Świnoujście w ogóle otoczone jest takimi miejscami, taką roślinnością, które komary bardzo lubią i w związku z tym mnożą się na potęgę. A może by po prostu te komary zostawić w spokoju?
Ręce precz od komarów. Ręce precz od komarów. Co będą ryby jadły? Co będą moje jeżyki jadły? Co będą moje nietoperze jadły? Tutaj przy Niedziałkowskiego obok Urzędu Skarbowego. Tylko fruwają i fruwają i dniami i nocami. Ręce precz od komarów. Pozdrawiam.
Potwierdzam, fruwają nietoperze, także koło naszego radia wieczorami można je zobaczyć. Jeżeli chodzi o komary, to 510-37-36 do naszego studia z trzema dwójkami na końcu, to jest czujny numer. Także we wtorek rzuciłem taki pomysł, aby komentować te przemiany, które następują, już zaczęły się na ulicy Jagiellońskiej. No, kilka lat temu pierwszy remont, teraz poprawka. Jagiellońska zupełnie zmieni swoje oblicze. Zadałem pytanie, co Państwo na to? Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina, stary słuchacz. W sprawie konsultacji remontu Jagiellońskiej. 3 lata temu chyba oddano Jagiellońską po remoncie. No i znów remont. Jeżeli tak co 3 lata, to może nie się wstrzymają, bo za 2 lata znów będzie remont. W jednym jak gdyby pakiecie zrobią wreszcie może kapitalkę, żeby 10 lat albo 15 ta ulica wreszcie była bez remontów. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za ten komentarz. 510-37-32. Jeszcze do tematu Jagiellońskiej wrócimy, bo tam słuchacze piszą do nas i skarżą się, że jest bardzo mocno dojazd utrudniony, zwłaszcza na plac Zamenhofa i w te rejony. W tej sprawie dzwoniliśmy dzisiaj do pana Marcina Harenzy z Urzędu Miasta, kierownika do spraw organizacji ruchu drogowego, i nagraliśmy tę rozmowę. Jak się uda, to Państwu zaprezentujemy, co pan Marcin Harenza ma do powiedzenia na temat dojazdu, zwłaszcza do placu Zamenhofa, jak teraz wygląda, bo troszeczkę się zmienia tymczasowa organizacja ruchu wokół zamkniętego odcinka ulicy Jagiellońskiej. Także wczoraj było o nowych zaworach, które zostały zainstalowane w blokach należących do spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Te zawory mają, zawory termostatyczne, mają takie ograniczenie, że nie można ich skręcić do zera. To znaczy nawet po skręceniu do minimum i tak zawór pozwala na to, aby w mieszkaniu było co najmniej 16 stopni. Wczoraj prezes spółdzielni Dąb tłumaczył, że takie są wymogi, takie jest nowe zarządzenie, że ta temperatura w mieszkaniach musi być utrzymywana co najmniej na poziomie 16 stopni. No i stąd ta wymiana zaworów, i otrzymaliśmy komentarz w tej sprawie od pani, która mieszka w bloku w zasobach spółdzielni Dąb.
Dzień dobry. Ja mieszkam w zasobach spółdzielni Dąb. Mianowicie jest taka sprawa, że tam pan tłumaczył, że trzeba wymieniać te zawory, bo one się starzeją, bo są zużyte, bo źle wskazują. Na ostatnich piętrach, na tych rurach, które idą pionowo, są takie zawory, no nie wiem, do czego one służą. I te zawory, mimo że kiedyś były zakładane danfosy, to tych zaworów nie wymienili. One są takie stare, czarne, już mają 25 ponad lat. I na moje pytanie w spółdzielni, czy będą wymieniać te zawory na nowe, bo one przy jakichś tam remontach, jak ktoś coś zmienia, wymienia kaloryfer, to się na ostatnich piętrach zakręcają, one często przeciękają. Więc usłyszałam odpowiedź, że nie, bo nie ma takiej potrzeby, tych nie będą wymieniać. No to właśnie dziwne, że tych starych 25-letnich nie chcą wymieniać, natomiast za tą wymianę tych innych się biorą bardzo ochoczo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Być może jeszcze do tematu powrócimy w przyszłym tygodniu, a może nawet jutro, i jeszcze raz porozmawiamy z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Dąb i zapytamy o te zawory, dlaczego tak wybiórczo jest, no, nazwijmy, modernizowana ta instalacja ogrzewania w blokach. Niektóre zawory są wymieniane, tak jak pani powiedziała, bardzo chętnie, inne stare pozostają i są już, no, niebezpieczne wręcz. Jeszcze jeżeli chodzi o zawory termostatyczne i ich reakcje na otwarcie okna, komentarz. Posłuchajmy.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem CBS-u ulicy Kraśnickiego. Co do tych właśnie wietrzeń mieszkań, tego roku zimą otworzyłam okno, skręcony zawór na zero. Po chwili dochodzę, żeby to okno zamknąć, a grzejnik rozpalony do prawie czerwoności.
Wczoraj słyszeliśmy taką radę, ręcznikiem trzeba przykryć zawór, otwierać okno, wtedy to zimne powietrze nie uderza w ten zawór i zawór nie otwiera gorącej wody i kaloryfer się nie nagrzewa. Także usłyszeliśmy to, że termostatyczne zawory mają pewną bezwładność czasową, więc należy otworzyć okno bardzo szeroko, bardzo intensywnie wywietrzyć mieszkanie i szybko zamknąć. I wtedy podobno one nie otwierają na maksa tej gorącej wody. To tyle, jeżeli chodzi o zawory termostatyczne. Teraz powitam w naszym programie pierwszego gościa, pan Wojciech Jachim, rzecznik roweru miejskiego. Panie Wojciechu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Malutki problem, pytanie naszego słuchacza rozwiążemy teraz, posłuchajmy.
Dzień dobry, Krysia ze Szczecina. Ja a propos rowerów miejskich. W zeszłym sezonie, jak się wypożyczało rower, to SMS-em przychodził numer kłódki. A niestety teraz, jeżeli się zapomni, to są małe problemy, bo trzeba dzwonić do operatora i się dowiadywać, jaki jest numer kłódki, żeby ewentualnie zostawić podpięty na łańcuch rower. Jeżeli by się to udało ustalić, czy operator wróci do opcji wysyłania SMS-em numeru, byłabym wdzięczna.
To nie jedyny sygnał w tej sprawie, także jeden z naszych słuchaczy napisał do nas, że rzeczywiście jest to problem, zwłaszcza jeżeli rower wypożycza się, a później się go zwraca, przypina już po godzinie, no powiedzmy 22, wtedy nie ma gdzie zadzwonić, nie ma skąd się dowiedzieć, jeżeli się zapomniało ten kod, który to zamknięcie roweru umożliwia. Panie Wojciechu, jak to jest?
Po kolei. No więc rzeczywiście potwierdzam, w ubiegłym roku, w sierpniu, jak państwo pamiętacie, doszło do dużej zmiany, jeśli chodzi o rower miejski. Zostały otwarte nowe stacje na Prawobrzeżu, ale także kilkanaście w Śródmieściu, ale ta zmiana wiązała się również ze zmianą oprogramowania, czyli pierwszą część systemu zbudowała firma BYQ, która oferowała taką usługę jak powiadomienie SMS-em o numerze szyfru. Natomiast za rozbudowę systemu wzięła się firma NextBike i to jest już trochę inna technologia i ta firma wprowadziła własne oprogramowanie na cały system i tu rzeczywiście doszło do zmiany, to znaczy ta informacja o tym, jaki jest szyfr, nie dociera już do klientów drogą SMS-ową, ale to nie znaczy, że ona jest niedostępna, bo po pierwsze można ją odczytać w aplikacji, jeżeli użytkownik posiada aplikację. No, zakładamy, że już znaczna część, a może nawet większość użytkowników posługuje się smartfonami i może sobie ściągnąć aplikację NextBike'a i w ten sposób mieć dostęp do takiej informacji, jaki jest szyfr do konkretnego roweru. No drugie rozwiązanie to jest oczywiście kontakt z naszą infolinią. I tutaj prostuję, bo rzeczywiście do momentu, kiedy obsługiwał nas, jeśli chodzi o oprogramowanie, firma BYQ, to infolinia była czynna do godziny 22, natomiast od tego momentu, czyli od sierpnia ubiegłego roku, infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, a więc nie ma
problemu. Całą dobę tam siedzi człowiek i informuje, tak?
Tak. Można się dodzwonić na infolinię i uzyskać...
Dobrze, panie Wojciechu, a czy... Bo wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, no i chodziło o to, że no, te SMS-y jednak kosztowały. Wysyłanie tych SMS-ów na prośbę użytkownika roweru miejskiego jednak wiązało się z dodatkowymi kosztami. No nie wszyscy mają smartfony. Na szczęście może, na szczęście. Nie wszyscy zresztą także ściągają te aplikacje. Jest to dosyć spore utrudnienie dla użytkowników. Ten SMS no było proste, banalne.
Banalne.
I ja tylko zadam pytanie, czy to rzeczywiście się bilansuje, że tam siedzi człowiek teraz przez całą dobę, wcześniej do godziny 22, i czy to jest rzeczywiście tańsze rozwiązanie niż te SMS-y?
Jeszcze tylko dodam, że jest trzecia możliwość przypomnienia sobie numeru tego...
Zapisanie na kartce.
Nie, no. Przy pobieraniu numeru dostajemy taką informację na terminalu. Przy pobieraniu roweru dostajemy taką informację na terminalu. Ale też jest taka możliwość, że jeżeli zapomnieliśmy, to możemy się po prostu zalogować na terminalu i dojść do momentu, kiedy...
Czyli znowu smartfon z dostępem do internetu i w ogóle.
Nie. Zalogować się na terminalu, na stacji, do której dojechaliśmy.
A, docelowej, dobrze.
Tak. Mhm. I w ten sposób odczytać, i można tam odczytać również, podając swój login, PIN i numer roweru, można odczytać również szyfr. Mm-hmm. Z tym, że no tutaj muszę zrobić zastrzeżenie, dotyczy to nowych stacji. Bo na tych starych stacjach jest to niedostępne.
Czyli to nie działa. No dobrze, tak. Panie Wojciechu, to
teraz jeśli chodzi o koszty.
O pieniądze właśnie. No bo tak. Czy człowiek, który pracuje całą dobę, jest tańszy niż to wysyłanie SMS-ów, które wcześniej funkcjonowało?
No nie do końca tutaj to równanie jest takie, ponieważ poprzednio też funkcjonowała.
Ale do 22, jak pan powiedział.
Tak. I nieczynna była przez 8 godzin, o ile pamiętam.
Mhm. A teraz całą dobę, tak? Wcześniej 8 godzin, teraz całą dobę. Tak. O, no to spora różnica.
Nie, nieczynna była 8 godzin infolinia.
A wcześniej a była nieczynna, jest,
tak.
Rozumiem.
Tak, w nocy.
Czyli za te dodatkowe 8 godzin w nocy w dodatku trzeba zapłacić. I teraz tak, pytanie, ale... czy to bardziej się opłaca niż wysyłanie SMS-ów?
Znaczy, no oczywiście można to dokładnie policzyć. Wydaje mi się, że na pewno wysyłka SMS-ów to jest powiedzmy kilka tysięcy miesięcznie. Mniej niż 5, ale kilka. Natomiast utrzymanie infolinii w trybie całodobowym, no mamy tutaj korzyści nie tylko takie, że...
No wiadomo, niech tylko chodzi o kody, tak, ale różnie, również o inne informacje, tak.
Tak, ale musielibyśmy przede wszystkim zacząć od najbardziej fundamentalnej przeszkody, mianowicie oprogramowania firmy Nextbike. Ona po prostu nie przewiduje takiej opcji i się z tym...
Trzeba pogodzić.
Myślę, że musimy pogodzić, tak.
No dobrze, czyli zmieniła się po prostu organizacja funkcjonowania tego roweru miejskiego. Nie ma SMS-ów, jest za to infolinia. To chyba taki najprostszy sposób. Nie trzeba mieć smartfona, żeby tam zadzwonić. To może przypomnijmy ten numer na infolinię dla wszystkich cyklistów.
Już sekundę. Tu mnie pan... 91 50 65 200.
Dobrze. Pan Wojciech Jachim, rzecznik roweru miejskiego, był naszym gościem. Dziękuję za wyjaśnienia.
Dziękuję
za rozmowę. Już prawie do usłyszenia, prawie 25 minut po godzinie 12. Wczoraj rozmawialiśmy w czasie reakcji na temat zbliżającego się zlotu wielkich żaglowców w naszym mieście. Występował rzecznik tego zlotu, pan Tomasz Owsik-Kozłowski. Wyjaśniał, jak to będzie wyglądało, jak teraz wygląda już przygotowanie do tej imprezy. Między innymi mówił o reklamie, no bo pojawiły się takie głosy, że reklama owszem jest, ale głównie skierowana do mieszkańców Szczecina. A powinno być tak, że ta reklama powinna zachęcać innych mieszkańców całego naszego kraju, a może nawet zagranicy. Słuchacz zauważył taki mały problem językowy.
Dzień dobry, pan rzecznik, który się wypowiada na temat zlotu żaglowców, użył słowa jakiegoś zagranicznego, targetowanie. No, chodziłem do szkoły podstawowej ogólniaka i dalej, to nie słyszałem, żeby coś takiego było. No, widać zapóźniony pewnie. Jestem, ale targetowanie, no tak, kłaniam się, do widzenia.
Ja przed programem próbowałem wymyślić polskie słowo na skierowanie reklamy do konkretnego celu i to, żeby jeszcze było krótkie, nie zdaniowe, ale jedno słowo, nie udało się, targetowanie. No musimy się do tego przyzwyczaić i jeszcze jeden z naszych słuchaczy zauważył, no wszyscy chyba już zauważyliśmy, którzy jeździmy ulicą Floriana Krygiera, że tam stoi pan z truskawkami.
Dzień dobry. Jadę właśnie ulicą Floriana Krygiera z Furtu, gdzie zrobiłem zakupy do swojego sklepu. A tutaj przy moście stoi sobie samochodzik, przedrawane są truskaweczki. Czy tak ma się to odbywać? Ja prowadząc swój sklep muszę zapłacić podatki, muszę mieć kasę fiskalną, muszę mieć świadectwa sanepidu upoważniające mnie do handlu. A tutaj sobie stoi człowieczek, wagę jakąś taką ma, nie wiadomo co to jest, jak ona waży, żadnej kasy fiskalnej i kasuje.
To co, w takim razie Straż Miejska, Urząd Skarbowy, ktoś może mógłby się tam pojawić i zobaczyć, co tam dzieje się. To jest przy moście, pierwszym moście, to jest most Pomorzan. Tam rzeczywiście bywa tak, że stoi pan i sprzedaje truskawki pod takim parasolem. To tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. Za chwilę reklamy. Powiem tylko, co nastąpi po reklamach. Naszym gościem będzie pan Piotr Cielecki, inspektor referatu inwestycji, gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i rolnictwa z gminy Stare Czarnowo i będziemy rozmawiali, to będzie ciąg dalszy tematu jeziora Binowskiego. Będziemy rozmawiali o tym jeziorze, o planach także gminy Stare Czarnowo wobec tego jeziora, no i także o tym problemie, który wokół jeziora występuje, a mianowicie chodzi o mocno ograniczony dostęp do jeziora Binowskiego. Przypomnę, 510-37-36 numer do studia, 510-37-32 czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Wracamy teraz na dłuższe jezioro Binowskie, nieopodal naszego Szczecina. Mogą państwo znaleźć na mapie, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zorientowany, a później jak już się znajdzie na mapie, to proponuję wsiąść w samochód i pojechać zobaczyć na własne oczy. Bardzo ładne jezioro, zresztą takich perełek, można powiedzieć, jest więcej w naszym regionie. Nieopodal Szczecina, mało znanych, kiedyś bardziej może, bo kiedyś tam funkcjonowały ośrodki wypoczynkowe i sporo osób z tych ośrodków korzystało. Teraz trochę te miejsca są zapomniane i zdaje się, że niektórzy z tego zapomnienia korzystają, bo są tam domki, na przykład nad jeziorem Binowskim, i właściciele tych domków, które stoją na gruncie należącym do Skarbu Państwa, a którym zarządzają Lasy Państwowe, odgrodzili się w taki sposób, że nie można ani dojść do tego jeziora przez te ośrodki, ani przejść wzdłuż linii brzegowej pasem 1,5-metrowym, co gwarantuje ustawa Prawo wodne. Pan Piotr Cielecki jest z nami, nasz gość, inspektor referatu inwestycji, gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i rolnictwa z gminy Stare Czarnowo. Panie Piotrze, witam na antenie.
Witam ponownie.
Witam, dzień dobry. Panie Piotrze, ja może na początek naszej rozmowy przypomnę taki podręcznik dla naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani tym tematem, a chodzi o prawo wodne. Wymienię te artykuły, z którymi warto dobrze się zaznajomić, żeby wiedzieć, jakie się ma prawa. Chodzi o artykuł 5 prawa wodnego, który mówi o własności wód śródlądowych. Nie będę cytował tych fragmentów, które to wyjaśniają, ale generalnie chodzi o to, że wody śródlądowe płynące, a takim jest jezioro Binowskie. To może dla państwa brzmieć trochę dziwnie, że jezioro jest wodą płynącą, no ale tak jest, tak to reguluje ustawa. Jeżeli coś do tego jeziora wpada albo z niego wypływa, to jest już klasyfikowane jako woda płynąca. A zatem właścicielem takiej wody płynącej jest Skarb Państwa. To jest bardzo ważna informacja. I dalej kolejny punkt, to jest artykuł 5. Później prawo wodne, artykuł 27, radzę się zaznajomić. Chodzi o to, że wokół tych zbiorników, które należą do Skarbu Państwa, musi być 1,5-metrowe przejście. Jeżeli nawet jest jakiś właściciel działki przylegającej do tego jeziora, to nie może on wykonać ogrodzenia w taki sposób, aby zamykało to przejście. Musi zostawić wolne przejście, nie może nawet oznaczyć, że tutaj jest jakiś zakaz wstępu czy coś w tym rodzaju. Przejście musi być szerokości 1,5 metra. To jest artykuł numer 27. Radzę także zapoznać się z artykułem numer 28. I z artykułem 34. 28 mówi o tym, że przez działkę przylegającą do jeziora musi być poprowadzone dojście do tego jeziora, które umożliwia korzystanie z tej wody. No i artykuł 34 wyjaśnia na tym, na czym to korzystanie polega. A polega ono między innymi na wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych oraz na amatorskim połowie ryb. Tak wygląda korzystanie. Panie Piotrze, pan jest specjalistą, jeżeli chodzi o jezioro Binowskie. Proszę, może na początek przypomnijmy, jak w ogóle wygląda sytuacja z tymi ośrodkami, które znajdują się przy tym jeziorze. I czy rzeczywiście jest tak, że no wiemy już o tym, no ale przypomnijmy, czy tak jest, że te ośrodki są całkowicie ośrodkami zamkniętymi w taki sposób, że nie można nawet przejść wokół jeziora wzdłuż linii brzegowej w odległości 1,5 metra.
No tutaj pytanie trochę tendencyjne, bo aż tak dokładnie mówię, nie przeszedłem tych wszystkich ośrodków. Mhm. Co prawda, no jest utrudniony dostęp. Tutaj całe jezioro jest dość charakterystyczne z tego tytułu, że no linia brzegowa jest dość mocno zarośnięta i krzewami, i drzewami. Jeśli chodzi o same ośrodki, no to tutaj na pewno był ten problem też prawny, który mam nadzieję, że rozwiała też pani dyrektor RZGW, mówiąc, że nie zawsze to, że tak powiem, granicą jest linia brzegowa, tak? Bo Tutaj nie da się ukryć, przepraszam bardzo, nie da się ukryć, że ta linia brzegowa według naszych map ewidencyjnych, które posiadamy, no jest już niestety pod wodą, tak? I tutaj nawet zasięgnąłem opinii leśniczych, którzy mają swoje leśnictwa i swoje oddziały nad Jeziorem Winowskim. To jest taki tutaj absurdalny przykład, że jeden ze słupów oddziałowych jest pod wodą nawet, nie?
Panie Piotrze, ale
tutaj,
to...
Tutaj mógł po prostu wynikać taki problem, tak? Bo tutaj też mówię, że takie sprawy nigdy nie były zgłaszane, więc tutaj nikt się szczególnie tym nie zajmował, tak szczerze.
Panie Piotrze, to nie jest główny temat naszej rozmowy, bo to już wyjaśniliśmy we wtorkowym programie, że rzeczywiście nawet jeżeli ta linia brzegowa wyznaczona geodezyjnie i zatwierdzona przez starostwo powiatowe, bo taka jest ścieżka, nawet jeżeli ona się znalazła pod wodą, to tutaj zdaniem pani Alicji Michałowskiej z RZGW powinno być tak, że no, właściciel takiej działki jednak powinien udostępnić to przejście wzdłuż faktycznej, aktualnej linii brzegowej. No, czyli w tej sytuacji, jeżeli rzeczywiście woda się podniosła i zabrała te 1,5 metra, to powinno być ogrodzenie rozebrane i umożliwione przejście. To tyle. Natomiast, panie Piotrze, ja chciałem zapytać o plany gminy Stare Czarnowo dotyczące Jeziora Binowskiego, bo w tej chwili ten akwen jest... w dalszym ciągu ładny, w dalszym ciągu atrakcyjny turystycznie, ale trochę, albo nawet mocno ograniczona jest możliwość korzystania z uroków tego akwenu.
Tak, i tutaj też pan wspominał właśnie artykule 28 o umożliwieniu dostępu do wody, tak, publicznej.
Tak.
I to się... Tutaj też problem, jeśli chodzi o otwartość tych ośrodków. Tutaj jeżeli gmina miałaby wyznaczyć, powiedzmy, ten pas, tak, dostępu do tej wody przez ośrodek, który jest, powiedzmy, no, dzierżawiony, tak, albo jest na nim jakiś właściciel, no to niestety robi to za odszkodowaniem. Ale w przypadku Jeziora Binowskiego mamy taki plus, że gmina Stare Czarnowo posiada grunty, które też bezpośrednio stykają się z Jeziorem Binowskim, szczególnie w okolicy samej miejscowości, tak? Gdzie jest też bardzo wygodny dojazd. I tutaj już 23 maja został przesłany operat wodnoprawny. Tutaj staramy się o pozwolenie i o decyzję właśnie na usunięcie trzciny i zlokalizowanie na Jeziorze Binowskim pomoc. Także takie plany już były i one są realizowane.
Ja tylko powiem, że w tej chwili właśnie o tym brzegu, o którym pan wspomniał, że tam kiedyś był pomost, w tej chwili zostały z tego pomostu zaledwie szczątki.
Tak.
I to zdaje się będzie właśnie w tym miejscu. Całkiem fajne dojście do wody, szeroki pas tej linii brzegowej, no i bardzo duży pomost, który kiedyś istniał i który być może, panie Piotrze, pan potwierdzi lub nie, będzie odtworzony. I będzie to dogodny dojazd i dogodne dojście do wody.
No tutaj no niestety nie mówimy o tworzeniu tego pomostu, tak? Jest to zbyt duża na razie jak dla nas inwestycja, jako dla gminy. Więc tym samym tutaj zakładamy pływający pomost o długości około 20 metrów, szerokości 3 metrów.
No to dosyć spory.
Więc wydaje się, że i tak będzie on wygodny i na pewno będzie ułatwiał dostęp do wody, korzystania z wody i przy pomocy kajaków, tak, i przy pomocy też innego sprzętu, tak, bo teraz już turystyka jakby wodna to już nie tylko kajak, tak, nie tylko łódka, ale i są już też inne przyrządy.
Panie Piotrze, pozwolimy pani Ani teraz zabrać głos, która zadzwoniła do nas. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Korzystając z okazji sprawdzania Jeziora Binowskiego, chciałabym zgłosić o kontrolę Birowskiego Jeziora, gdzie zawsze był dostęp. Tam odbywały się po prostu pielgrzymki na to jezioro, a w tej chwili ono jest zagrodzone. Nie ma przejścia, zaorany jest pas i po prostu żenada to, co się dzieje. Wszystkie pociągi tam jeździły i całe turnusy ludzi przyjeżdżało, a w tej chwili prywatni pozagradzali się i nie ma kompletnie dojścia. Ani od Wirowa, ani od Wołtynia.
Panie Aniu, a możemy prosić o taką informację drogą mailową również, żeby to nam gdzieś nie umknęło, bo mogę zapomnieć. Jezioro Wirowskie, sprawdzimy to w RZGW, tak jak już wspomniałem o ustawie prawo wodne, to jest bardzo ważna informacja, którą można uzyskać najszybciej, najprościej właśnie z RZGW, z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Czy jest to woda stojąca, czy płynąca? Bo to jest decydujące dla ustalenia, kto jest właścicielem tej wody. Jeżeli to jest woda płynąca, nie można grodzić. Pani Aniu, dziękuję za ten telefon. I jeszcze raz proszę o maila. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Nasz numer telefonu 510-37-36. Przypomnę, pan Piotr Cielecki z gminy Stary Czarnowo jest cały czas z nami. Jak już słyszeliśmy, w tym roku już być może rozpoczną się prace, czy jeszcze nie? Nad tym, żeby...
No mamy nadzieję, że tak.
A kiedy zakończenie ich może być i kiedy to miejsce już będzie zachęcało turystów do tego, żeby odwiedzać Binowo, wieś Binowo i Jezioro Binowskie?
No tutaj nie ukrywam, że temat Jeziora Binowskiego też jest dość skomplikowany z uwagi na to, że jest to obszar naturowy, jest to obszar chroniony, więc wszystkie prace związane z usytuowaniem pomostu i z usunięciem trzciny, no podejrzewam, że będą też konsultowane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. No musimy dostosować też tutaj te zabiegi, które chcemy wykonać z okresem lęgowym ptaków i innych gatunków chronionych, które na Jeziorze Binowskim występują.
Ale jest nadzieja, że to jezioro troszeczkę odżyje. No i także zwracamy oczywiście uwagę na to, żeby szanować to jezioro, szanować tę przyrodę, która jest no, cały czas jeszcze w bardzo ładnym, pięknym stanie. To teraz może jeszcze dwa słowa o innym bratnim jeziorze, które jest położone niedaleko Jeziora Binowskiego, a mianowicie jezioro Glinna. No, zapraszam, naprawdę zachęcam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Może nie wszyscy słuchacze wiedzą, jakie mamy tutaj skarby natury niedaleko Szczecina. Jezioro Glinna, tam kiedyś był ośrodek, teraz już go nie ma. Zdaje się, że jest w rękach prywatnych. Ktoś to teraz próbuje sprzedać. Była kiedyś plaża, jest w zasadzie do tej pory, ale już bardzo zaniedbana i bardzo zanieczyszczona. Był duży pomost, na którym można było się opalać. Ten pomost w tej chwili jest zniszczony. I także gmina Stary Czarnowo ma plany co do tego jeziora.
Tak, oczywiście mamy plany tutaj razem z zarządem parków krajobrazowych, między innymi właśnie szczecińskich parków krajobrazowych, czyli Puszczy Bukowej. Tutaj chcemy wspólnie realizować taką inwestycję, czyli postawienie tam kilku wiat. Jak się nie mylę, będą to dwie wiaty wypoczynkowe, tak, w których będzie można odpocząć, no i tutaj też wchodzi w grę budowa pomostu i przygotowanie plaży, tak jak jej ma to mieć miejsce na Jeziorze Binowskim, czyli oczyszczenie tego pasa, żeby zapewnić swobodny dostęp do tej wody.
Panie Piotrze, teraz oddamy znowu głos naszym słuchaczom. Pani Marzena z Binowa do nas zadzwoniła i pan Zdzisław, to może poprosimy o to, żeby odezwali się oboje naszych. Dzień dobry. Słychać, panie Zdzisławie, a panią Marzenę także. To może pani Marzena zacznie. Pani Marzena z Binowa, słuchamy.
Dzień dobry. Ja w sprawie tego jeziora Binowskiego. Wie pan co, mieszkam tam kilka ładnych lat i kiedyś faktycznie był ruch na to jezioro. Tętniło życiem. Ludzie z okolic Szczecina przyjeżdżali i cieszyli się tą wodą. A w tej chwili, żeby wejść, to faktycznie trzeba zapłacić. Chociaż nie wierzę, żeby to było prawnie ustalone, jakaś opłata za wejście na kąpielisko. Tak jak wcześniej słyszałam w radiu, że jest linia brzegowa. Ona faktycznie nie jest udostępniona dookoła jeziora, tylko w samej wsi Binowo jest dostęp do wody. Niewielki, bo niewielki. Ale też trzeba się liczyć z tym, że jakby się pół Szczecina zjechała na tą niewielką plażę, to co dalej? Nie ma parkingów, nie ma niczego, więc dobrze by było, żeby poruszyć głęboko tę sprawę tych zamkniętych ośrodków, żeby można było niestety coś zrobić, żeby ośrodki ośrodkami, ale linia brzegowa, żeby była linią brzegową.
Tak, pani Marzeno,
nawet
mogę...
mieszkańcy mieszkający tam, ja akurat nie korzystam z tego wejścia na samej wsi, tylko obok, to muszę po prostu, jak chcę wejść, to po prostu muszę zapłacić bilet.
Pani Marzeno, mogę panią zapewnić, że będziemy temat kontynuowali i postaramy się doprowadzić do do takiej sytuacji, że co najmniej linia brzegowa będzie otwarta, 1,5-metrowy pas również na terenie tych ośrodków będzie udostępniony i będzie można przechodzić. Jeżeli chodzi o dostęp w celu korzystania z jeziora, bo tak no, trzeba to rozgraniczyć także wedle ustawy prawowodne, czym innym jest możliwość przechodzenia, czym innym jest korzystanie, o którym już czytałem tutaj, no to nie możemy wymusić na tym właścicielu terenu, właściwie zarządcy terenu, a są to Lasy Państwowe, aby także na tych ośrodkach umożliwił korzystanie z wody. Jeżeli chodzi o przejście, to gwarantuje ustawa Prawo wodne. Uh-huh. Tak, rzeczywiście tam są pobierane opłaty, także dowiemy się, czy zgodnie z prawem. Czy zgodnie z prawem są pobierane te opłaty. Tutaj jeszcze jeden telefon będzie wykonany do Nadleśnictwa Stary Czarnowo, bo to jest tak, zarządca nie, tych terenów. Tak, słucham.
Jeszcze był poruszony temat trzcin, ekologia, różne inne rzeczy i na tego. No, wszystko rozumiem, wszystko ładnie, pięknie, ale droga prowadząca do jeziora jest w fatalnym stanie, jest wysypana tłuczniem. Czy to nie wpływa na właśnie zanieczyszczenie, między innymi tych naszych pięknych jezior? Mhm. Tak na wierzchnia i na bo każdy mówi tylko trzcina, ekologia, ptactwo tak. I na tego, a to co spływa z drogi do jeziora.
Ja myślę,
tego.
Że tłuczeń nie jest problemem, bardziej na zanieczyszczenie tego jeziora może wpływać, chociaż właściwie to już dookoła przestają być tereny rolnicze, ale jeszcze tam pola są. Te pola dosyć intensywnie są nawożone różnymi związkami azotu, które później wchodzą do wód gruntowych, no, które tak zasilają się. Jezioro i to jezioro zaczyna w związku z tym, to się tak mówi, użyźnienie wody. I tam następuje bardzo gwałtowny rozrost glonów i różnych innych roślin. I to troszeczkę przydusza to jezioro, no ale to już jest problem dużo szerszy. Ale dobrze, pani Marzeno, dziękuję za telefon.
Jeszcze,
słucham.
Jeszcze mówię na tego, bo pan mówi tutaj tłuczeń nie wpływa i na tego bardzo dużo wpływa, na to jezioro, bo pod wpływem samochodów ten kurz się tak unosi.
Tak.
Tak samo jak unosi się na pola, tak samo idzie do jeziora, więc no, jeżeli mamy ekologię, to z każdej strony, no niestety.
No zapytamy pana Piotra, jest z nami pan Piotr Cielecki z gminy Stary Czarnowo, z tym tłuczniem, panie Piotrze, to rzeczywiście tak jest i czy można to jakoś zmienić? Pani Marzeno, dziękuję za telefon.
Również.
Panie Piotrze?
Tak, no tutaj ciężko się wypowiedzieć. Oczywiście wszystkie materiały, które używa i nadleśnictwo i używa gmina, muszą to być materiały atestowane, tak? Czyli one wszystkie przechodzą odpowiednie testy jakości, czyli nie może być w nich na przykład chociażby szczątków albo chociażby śladowych ilości azbestu, jak i zbyt dużych ilości metali ciężkich, więc tutaj też ciężko powiedzieć, jakby to miało wpływać, tak? No bo to zakurzenie to wiadomo, że jest, tak? No niestety na drogach polnych ten kurz się unosi, ale no, są raczej śladowe ilości. Mogą ewentualnie prowadzić tylko do zamulenia, powiedzmy, tego jeziora, ale to naprawdę w niewielkim stopniu w mojej ocenie.
Dobrze. Panie Piotrze, teraz pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witamy. Prosimy o krótki komentarz bądź pytanie. Halo?
Dzień dobry. Dzień dobry. No ja tak słucham i patrzę i widzę, że zaczynamy rozmydlać temat. Główny temat to jest uniemożliwienie dojścia do jeziora, my tutaj się wtłucznie, nie wtłucznie. A ja mam podstawowe pytanie, wracając do głównego tematu.
Tak, słucham.
Jest to skarb państwa, własność skarbu państwa.
Jest.
Gdzie? I podstawowe pytanie, bo jest psychoterapia, jeden na drugiego odpowiedzialność rzuca. Gdzie są służby nadzoru i kontroli skarbu państwa, broniące interesów skarbu państwa? Zabrano tereny dojścia do jeziora, nie pobiera się opłat za to, traci ewidentnie na tym skarb państwa. I to jest sedno sprawy, gdzie powinniśmy się koncentrować. A późniejsza sprawa rozbudowy ośrodków nad jeziorem. Jak ureguluje się prawnie dostęp do jeziora? Bo jak się nie ureguluje, to nie ma co dyskutować o tłuczniu, o ośrodkach, które nie mają dostępu. Podstawowy. Kto odpowiada i kto powinien za to odpowiadać, że do tej pory to trwa kilka lat. To nie jest w przeciągu jednego miesiąca. kto przez tyle lat zaniedba swoich obowiązków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Zdzisławie. Właśnie w naszym programie w czasie reakcji próbujemy może nie tyle ustalić, kto zaniedbał, ale w tej chwili przywrócić ten stan zgodny z prawem wokół Jeziora Binowskiego i mam nadzieję nie tylko. Jeżeli chodzi o pana pytanie, kto jest za to odpowiedzialny i kto kontroluje tę sytuację na jeziorze, które jest własnością Skarbu Państwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Już rozmawialiśmy w tej sprawie z panią Alicją Michałowską i być może jeszcze do tej rozmowy będziemy wracali, wyjaśniali dalsze wątpliwości. Ale tutaj właściwie wątpliwości jest coraz mniej. To jest jezioro należące do Skarbu Państwa i ten 1,5-metrowy odcinek, pas wokół brzegu musi, koniec, kropka, musi zostać po prostu udrożniony, udostępniony. I jeszcze tylko powiem o pomostach, bo ten wątek pojawił się także we wtorek w naszym programie. Tam są pomosty przylegające do tych ośrodków, duże pomosty, które liczą sobie już kilkadziesiąt lat. Jak dowiedzieliśmy się, te pomosty nie są własnością Lasów Państwowych, które to zarządzają tymi gruntami i ustalimy to, kto jest właścicielem tych pomostów. Już w tej sprawie kontaktowaliśmy się z zachodniopomorskim, z rzecznikiem zachodniopomorskich wodociągów, przepraszam, z
Zarządem Melioracji
Wody. Zarządem, tak, o, dziękuję bardzo. Z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i w przyszłym tygodniu utrzymamy odpowiedź, kto jest właścicielem tych pomostów, ponieważ to jest bardzo ważna informacja. Jeżeli właścicielem jest Skarb Państwa, to wtedy tym 1,5-metrowym pasem nie tylko można wejść na te ośrodki, przejść wzdłuż tych ośrodków, ale także można wejść na te pomosty i po prostu korzystać z tej wody. Panie Piotrze, to tak już kończąc naszą rozmowę na dzisiaj, podsumowanie. Wiemy już, że troszeczkę zmieni swoje oblicze Jezioro Binowskie, także jezioro Glinna. O terminy trudno jeszcze pytać, bo na razie tylko są plany. Tak, ale czy to może nastąpić w jakimś najbliższym czasie? W tym roku może nie, ale w przyszłym.
No, liczymy na to, że w tym roku już rozpoczniemy jakieś prace. No tutaj wszystko zależy tak naprawdę od opinii środowiskowych, tak? Czyli musimy to uzgodnić pod względem gatunków chronionych, które się tam znajdują. To jest dla nas priorytetowe i tego na pewno nie ominiemy. Chociaż tutaj pewne przygotowania dotyczące gruntu, chociażby usunięcia wierzchniej warstwy trawy gdzieś w niektórych momentach na działkach, które stanowią własność gminy, tak, i zastąpienie je piaskiem, może już uda się zrealizować wcześniej, ale oczywiście będziemy się starali na to wszystko uzyskać odpowiednie zgody. No tak jak mówiłem, odpowiednia dokumentacja już projektowa, taka uzgodnieniowa wyszła od nas jakieś 2 tygodnie temu. Czyli te prace już trwały od początku tego roku.
Pan Piotr Cielecki, inspektor referatu inwestycji gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i rolnictwa gminy Stare Czarnowo. Dużo obowiązków w jednej osobie. Panie Piotrze, dziękuję. Dziękuję za rozmowę i być może spotkamy się jeszcze w czasie reakcji w przyszłości, bo będziemy ten temat kontynuowali. Dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze powiem, że tylko od państwa nadchodzą kolejne zgłoszenia o kolejnych jeziorach, kolejnych akwenach, gdzie są problemy. Zdjęcie na naszej stronie internetowej. W załączniku nasz słuchacz wysłał jezioro Żeńsko koło Choszczna na pokazanym odcinku ogrodzone. Jest ogrodzenie, brak przejścia na bramach, wstęp wzbroniony, nie mogłem przejechać rowerem. Zobaczymy, czy uda nam się sprawdzić to jezioro Żeńsko. RZGW, przypomnę, to jest instytucja odpowiedzialna za tę sytuację. Także otrzymaliśmy wiadomość o jeziorze koło Myśliborza Wielkiego. To jest tuż przy granicy niemieckiej na północnym zachodzie naszego regionu. Z uwagą wysłuchałem audycji dotyczącej bezprawnego zajmowania terenów pomiędzy prywatną działką a zbiornikiem wodnym, który prywatny nie jest. W Myśliborzu Wielkim w gminie Nowe Warpno mieszka człowiek, który ogrodził innym osobom dostęp do jeziora Myśliborskiego Małego na odcinku brzegu przylegającym do jego działki. Jeden z mieszkańców wytoczył mu proces w tej sprawie. Osobnik, który zagrodził przejście nad jeziorem, przegrał we wszystkich instancjach, dostał nakaz udostępniania przejścia nad wodę i co? Zamiast zastosować się do wyroku sądu, wybudował wysoki betonowy płot z zamkniętą na głucho stalową furtką. Taka sytuacja trwa już kilka lat. Tak właśnie wygląda egzekwowanie prawa wodnego w Polsce. Zajmiemy się tym tematem. Dziękujemy za te maile i prosimy o więcej. A teraz wracamy do Szczecina. Ulica Jagiellońska. Słuchacze skarżą się, że utrudniony jest dojazd, zwłaszcza w rejon placu Zamenhofa. W tej sprawie dzwoniliśmy dzisiaj do pana Marcina Harenzy, kierownika zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. Posłuchajmy.
Mając na uwadze powstające problemy z poruszaniem się pojazdów w ciągu przede wszystkim ulicy Monte Cassino, odbyło się spotkanie z wykonawcą oraz służbami Zarządu Drogi Transportu Miejskiego oraz Urzędem Miasta Szczecin i podjęto decyzję odnośnie zmiany oznakowania. Ulica Monte Cassino, wjazd zostanie ograniczony dla ruchu ogólnego, będą mogli wjeżdżać tylko i wyłącznie mieszkańcy przyległych posesji, zaopatrzenie oraz pojazdy taksi. Będzie to ulica, stanie się ona częściowo ulicą dwukierunkową, ślepą, gdyż wjazd na plac Zamenhofa zostanie całkowicie zamknięty. Jeżeli chodzi o ulicę Rajskiego na odcinku od placu Grunwaldzkiego do placu Zamenhofa, ta ulica stanie się drogą dwukierunkową dla ruchu ogólnego. Każdy będzie mógł tam wjechać i pozostawić swój pojazd, bo również wjazd w ciąg placu Ludwika Zamenhofa będzie niedostępny dla ruchu ogólnego. Na ulicy Jagiellońskiej na odcinku od Śląskiej do placu Zamenhofa stanie się ona ulicą dwukierunkową dla ruchu ogólnego. Problemy wyniknęły z technologii robót. Początkowo projekt organizacji ruchu przewidywał możliwość wjazdu pojazdów od ulicy Monte Cassino i wyjazd ciąg ulicy Rajskiego poprzez plac Zamenhofa. Niestety z uwagi na konieczność zmiany technologii prac i wjazd dużej ilości pojazdów budowy okazało się to fizycznie niemożliwe. Stąd powstawały te utrudnienia, za które oczywiście przepraszamy. W związku z powyższym musieliśmy zweryfikować organizację ruchu i dostosowując ją do tej zmienionej technologii pracy.
Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. Tak, albo dzisiaj te zmiany nastąpią, albo już jutro. Tak będzie wyglądała tymczasowa organizacja ruchu wokół placu Zamenhofa. Jeżeli chodzi o wodę na Bezrzeczu, jutro ten temat obiecujemy kontynuować. Być może na naszej antenie także pojawi się pani Teresa Dera, wójt gminy Dobra, z wyjaśnieniami, dlaczego tej wody czasami brakuje. Krzysztof Kukliński, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.